Dzień dobry. Państwa serdecznie powitać na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Witam członków komisji w składzie na razie 5-osobowym. Witam panią burmistrz, panią naczelnik, panią dyrektor, panią kierownik, pana dyrektora. Przeczytam porządek obrad dzisiejszych. Punkt pierwszy, propozycje do budżetu na 2022 rok w zakresie kultury, edukacji i sportu. Punkt drugi, działalność sportowa w mieście, funkcjonowanie klubów sportowych w latach 2020-2021. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020-2021. Opiniowanie materiałów sesyjnych. Punkt piąty, sprawy różne. Ktoś z państwa wnosi uwagi do porządku? Nie widzę. Wobec tego zaczniemy od punktu pierwszego. Propozycje do budżetu na 2022 w zakresie kultury, edukacji i sportu. Te propozycje, ponieważ punktów mamy dosyć sporo, to ja bym proponował państwu radnym, żebyśmy nie robili wprowadzeń, dlatego że materiałów jest dosyć sporo. Jak będziemy jeszcze wprowadzać to, co żeśmy przeczytali, no to nam zabierze to sporo czasu. Natomiast jeżeli macie państwo jakieś spostrzeżenia, uwagi do materiału, chcielibyście spytać, to od razu byśmy przystąpili do dyskusji, czyli jesteśmy w punkcie propozycje do budżetu na rok 2022. Witamy pana radnego Panka. Proszę o zajęcie miejsca. Czyli jesteśmy tak. Propozycje do budżetu na 2022 rok w zakresie kultury, edukacji i sportu. Ja zaproponowałem, ale czy państwo się z tym zgadzacie? Tak? Może taka forma być dzisiaj? Ona może być zawsze różna, ale dzisiaj taką byśmy zaproponowali. Dobrze, dziękuję. Z tego przechodzimy do tego pierwszego punktu i od razu rozpoczynam dyskusję i ewentualne zadawanie pytań. Proszę, kto z państwa pierwszy chciał brać udział w dyskusji? Proszę, pani radna Chojnacka.
Marcin. Z tego komentarium mam tutaj szkoła numer 2. Wyszło na to, ja już doszłam do tego, że to jest konflikt. Wyszło na to, że za kserokopiatu kosztuje 231 tysięcy.
To jest nowa generacja.
Natomiast takie mam pytanie, przy szkole numer 5 modernizacja windy dwustronnej 60 tysięcy, cena to nic, ale robiliśmy dopiero windę w tym roku, tak?
To tam są windy sprzed około 10 lat.
Tam jest więcej gier, tak?
Tak, i te
windy
są, tak jak na zdjęciu pokazali.
Takie malutkie przy szkole numer 5,
a to jest taka, to też jakieś szkoły. Nie, to jest winda przelotowa. Przelotowa, że jedzie też z piwnic, gdzie jest kuchnia, na piętro, gdzie jest żłobek.
Przede wszystkim to nie jest winda taka osobowa, tylko to jest taka winda do transportu pożywienia w zależności od kondygnacji.
Znaczy pożywienia to już robiliśmy, tak?
Tak,
to
robiliśmy. W tym roku.
A ta to jest jakaś...
Nie, to są wszystkie do pożywienia.
Tylko to jedyne przedszkole zostało, w którym jeszcze jest modernizowano przez winy. Bo w większości przedszkoli już są windy.
Tak, właśnie, że dopiero była ta winda.
Są windy automatyczne.
Ponieważ tam są trzy wejścia przynajmniej, te główne, czyli to jedno oko, to lewe i środkowe i do żłobka, to są trzy ciągi, jak gdyby. I teraz ten trzeci ciąg trzeba też zrobić. To są wtedy ten nauczyciel wodno-działowy musiałby z tymi naczyniami wygodnie lecić z sali sali po schodach, gdzieś tam dopiero się gdzieś przemiejscowić.
Dobrze, dziękuję. Wszystko pani radna? Dobrze, kto z państwa ma pytania lub uwagi do materiału? Nie ma? Ja tylko powiem parę zdań. Globalna kwota na przyszły rok. Jeżeli chodzi o inwestycje, to kwota ponad 3,5 miliona złotych, bardzo duża, bardzo duża. Jeżeli to wszystko, co zostało przygotowane, zostanie zrealizowane, to te nasze placówki już wyglądają bardzo dobrze. Już wyglądają bardzo dobrze. Natomiast w przyszłym roku jeszcze będzie podwyższony poziom tych placówek i wygląd, bo to jest bardzo ważne. Ja powiem Państwu, kiedyś miałem sytuację związaną z tym, że porysowany miałem samochód i byłem w instytucji państwowej, czyli na policji. Jeżeli porównam to, ile gmina i jak gmina dba o wygląd szkół i placówek oświatowych, a jak wyglądają pomieszczenia policji, to jest niebo a ziemia. Niebo a ziemia. Dlatego, że to my to robimy jako gmina, ale jeszcze do tego dokładają się rodzice. Oni często, niejednokrotnie sami malują klasy, dbają o to, żeby ich dzieci czuły się w tych klasach dobrze, robią dekoracje, robią zasłony i to są pieniądze, które są pieniądze rodziców. Ale oni to chcą zrobić. To nie jest tak, że dyrektor ich prosi o to, że gmina nie ma środków. Także ja bardzo się cieszę, że taką kwotę wydamy na, powiedzmy, poprawę jakości pracy szkół i przedszkoli. Natomiast mam pytanie, żeby mieć to na względzie. Gdyby się okazało, że mamy środki. Chciałem zwrócić uwagę, dlatego prosiłem, żeby to też było i sobie przeanalizowałem, że jeszcze nie ma, a chciałbym, żeby to w miarę szybko było. Dlatego, że boiska przy naszej szkole, przy szkole numer 2, były zrobione jako pierwsze. To była pierwsza kadencja pana burmistrza Marka Brązowskiego i zastępcy wtedy pana Zbigniewa Szaleńca. Zrobiliśmy pierwsze boiska przy naszej szkole, powstały klasy sportowe i one są już wyeksploatowane. Te boiska, być może jak się zdarzą wypadki, to powinniśmy je zamknąć. Zamknąć w sensie bezpieczeństwa. Dzieci na tej nawierzchni już się ślizgają. Jest już nierówna, bo tam pokazały się na bieżni lekkoatletycznej nierówności. Ja mam bardzo dużą prośbę do Państwa, do Pani Burmistrz, żeby pomyśleć, czy być może część uda się nam cokolwiek zrobić w przyszłym roku, żeby najbardziej potrzebne, powiedzmy, nawierzchnie wymienić. Jeżeli i tak by się udało, to na pewno jako nauczyciele bylibyśmy bardzo zadowoleni. Przepraszam, a to też chodzi o bezpieczeństwo dzieciaków. Okay. To ja mam tyle. No proszę to.
Proszę to. Chcę odpowiedzieć panu, albo dopowiedzieć panu przewodniczącemu, bo mówi pan, że nasi rodzice bardzo chętnie się jak gdyby wczuwają i angażują w pracę szkół. Niedawno mieliśmy delegację z Francji. Oprowadzaliśmy ich po niektórych placówkach, między innymi byli w szkole numer 5 i tam też było dużo sal zrobionych przez rodziców. Pytaliśmy, jak to wygląda sytuacja we Francji, czy rodzice też się angażują w wyposażenie, czy w remont placówek oświatowych. Absolutnie. W ogóle. Żadnego grosza, żadnej pracy, żadnej aktywizacji rodziców tam nie ma, a taki kraj by się wydawało bogaty, prawda, gdzie rodzice mają duży wpływ na działanie placówek oświatowych, to jednak tam to zupełnie odwrotnie wygląda, także ja się bardzo cieszę i na ręce wszystkich Państwa, tym rodzicom dziękuję, że tak dbają o placówki przy naszym oczywiście nie i współudziale dbamy o placówki oświatowe. Także tak. Możemy się poszczycić tym, że mamy bardzo zaangażowanych rodziców właśnie w edukację. Przynajmniej w naszym mieście. Myślę, że to w ogóle w Polsce jest taka tendencja, ale u nas głównie, bo to tu w szkołach numer 2, szkoła numer 5, zresztą wszystkie szkoły podstawowe mają takie rady rodziców, że chętnie wspomagają nasze szkoły.
No tak, ale z drugiej strony jeszcze...
Rady rodziców, czy jeszcze tak dodatkowo?
Nie, oni z klasy. Klasa na przykład składa się na malowanie klasy, kupuje elementy i oni jako klasa się składają. I później, ja rozumiem rodziców, bo później to dziecko przebywa w tej klasie 8, nieraz 9 godzin, bo te dzieci mają, zależy jaki powiedzmy poziom, mają tych lekcji dużo. To jest dla nich drugi dom. Natomiast na co chciałem zwrócić uwagę, bo radnym jestem już kadencję czwartą. Nigdy tak dużych środków finansowych na inwestycje, jeżeli chodzi o oświatę, nigdy żeśmy tyle nie przeznaczali. Zawsze było tak, że brakuje, brakuje. A tutaj no, muszę pochwalić, że budżet planowany przyszłoroczny jest super, bo jak tyle mamy pieniędzy, to będzie coraz lepiej.
Panie przewodniczący, proszę jeszcze mnie zrozumieć, że to są pieniądze planowane. Budżet, wie pan, że do 15 listopada my go musimy spiąć, czyli wydatki z przychodami musi wyjść na zero. Więc czy to się nam uda? Mamy takie plany. No, miejmy nadzieję,
niech
że
się zrealizują.
Będą ziszczone tak i jest. Tak się dostanie.
Dobrze, to bardzo dziękuję. Rozumiem, że możemy przejść do punktu drugiego. Tak, czy jeszcze ktoś jeszcze? Proszę, pani radna Chojnacka.
Znaczy się, tak patrzę na przykład szkoła nr 3. Ja mam nadzieję, pewnie się mylę, ale tak to pytam, prawda? Modernizacja trzech korytarzy, wymiana stolarki, drzwiowych, oświetlenie, malowanie. Strasznie drogie te remonty są, prawda? 150 tysięcy. Modernizacja trzech korytarzy, tak by się wydawało, ale to pewnie ta kwota nie jest sufitu, tylko po prostu to wszystko tak kosztuje, prawda? Tak myślę sobie.
Ja powiem jeszcze, pani Chojnacka, tak, zależy co się robi. Bo jeżeli się robi na przykład tak jak u nas w szkole, zostało w dwójce wyremontowane korytarze i te korytarze na dole mają taką, powiedział, bardzo twardą strukturę, którą nie da się zniszczyć i to bardzo ładnie wygląda, u góry jest malowane, ale powiedzmy w tym całym materiale zrobiony korytarz, który łączy dwa budynki, był zrobiony chyba 15 lat temu albo 16 i on do tej pory bardzo ładnie wygląda i stąd są te ceny.
Się te koszty,
tak.
Ja tylko tak mówię, że tak, bo to te materiały to są przecież dla wszystkich dostępne, prawda? BPI też na przykład jakiś tam rodzic czy ktoś też może popatrzeć. I zatem mówię, ja to czytałam i tak można by powiedzieć, że to bardzo dużo pieniędzy na to, ale tak jak pan przewodniczący mówił, jest to po prostu robione.
Jeżeli się kupuje drzwi, to właśnie. Te drzwi kosztują, nie wiem, 2-3 tysiące, trzeba je obsadzić. Jasne. A tych drzwi jest powiedzmy, nie wiem, 10, no to już kosztuje ileś. No, to kosztuje bardzo dużo. Ale z kolei ja też państwu powiem, bo wszystko jest kwestia jakością. Jeżeli jakość materiału, bo to wyszło na przykład po 15 latach, jakość na przykład materiału, którym firma daje, się okazuje, że on nie wytrzyma tyle lat. On wytrzymuje okres gwarancji, może po gwarancji 2-3 lata, później to się nadaje do wymiany. Jeżeli poziom tego materiału nie jest zbyt dobry, bo my oszczędzamy, to później znowu mamy koszty. A jak zrobimy coś bardzo dobrego, to jest to na lata.
Zważywszy, że mamy dzieci, które setki razy otwierają te drzwi, prawda, to nie jest warunek domowy, że tam otwiera się kilka razy na dzień, tylko tam trzaskanie tymi drzwiami, to ja uważam, że ta kwota, która panią akurat teraz przeraziła, to w mojej praktyce, w moim odczuciu nie jest dużą kwotą, dlatego że myśmy musieli założyć jakiś tam koszt, który ewentualnie będzie brany w przetargu pod uwagę. A niejednokrotnie w tych czasach i teraz, zwłaszcza w czasie tego koronawirusa, przetargi wychodzą drożej niż taniej. Dawniej była tendencja taka, że jak się ogłaszało przetarg na przykład na 150 tysięcy, to wychodziło, że było 120, 110 i myśmy jeszcze zyskiwali na tych przetargach. Teraz jest odwrotnie. Teraz rzadko który przetarg mamy, żeby się mieścił w tej kwocie kalkulowanej. Wręcz trzeba jeszcze albo ogłaszać drugi przetarg, bo po prostu my tych pieniędzy nie mamy, albo go unieważnić, bo sorry, na akurat się nie wyrabiamy w tych pieniądzach, prawda?
To znaczy nie to, że mnie to przeraziło, tylko tak po prostu.
No tak, tak się wydaje,
ale tak wszystko jest drogie po prostu.
Ale jak się policzy metry kwadratowe, tak, ścian, sufitu na korytarzach, to jest naprawdę bardzo duża powierzchnia. Dziękuję. Możemy przejść do punktu następnego, drugi. Działalność sportowa w mieście, funkcjonowanie klubów sportowych w latach 2020-2021. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Nie było pytań do biblioteki, także będzie biblioteka remontowana. Zobaczymy. przyjdziemy zobaczyć, jak po remoncie.
Zapraszam, mam nadzieję, że tam
zajdziemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dobrze. Proponuję przejście do punktu drugiego i zadawanie pytań dotyczących klubu sportu. Jakie Państwo macie uwagi, spostrzeżenia? Proszę, pan Panek.
Pytania.
Proszę.
Czy bardzo się zastanawiają nad tym, żeby w Czeladzi była jedna drużyna?
Pani burmistrz, znaczy, odpowie.
Rozumiem, że chcielibyście Państwo połączenie klubów. No jeżeli jedna drużyna piłkarska, to ja nie wiem, jak to inaczej zrobić, jak przez połączenie czy tam fuzję dwóch klubów, Górnik Gwiazdki na przykład z CKS-em. Takie kiedyś mieliśmy zapędy, powiem szczerze, w 2015 roku, kiedy tutaj nastała, nie udało porozumieć się z tymi klubami, bo każda ma jakąś tam odrębną, że tak powiem, wizję działania i niestety nie dało się zrobić tak, żeby była jedna drużyna piłkarska połączona z połączonych dwóch klubów. Także nie jestem w stanie panego odpowiedzieć, czy to jest możliwe, czy nie, bo nie jestem działaczką klubów. Być może tutaj pan dyrektor Kurzdżał więcej w tej sprawie będzie miał
do widzenia. Zupełnie to, co mówi pani burmistrz, bo ten 2015 rok to jest tak naprawdę pierwsza próba. Druga próba połączenia klubu była w 2020 roku tak naprawdę. Były rozmowy bardzo zaawansowane między dwoma stowarzyszeniami. Z tego co wiem, to stowarzyszenie CKS Czeladzi wykazało się bardzo dużą determinacją do tego, aby te kluby połączyć. Natomiast finalnie nie wyraził chęć Górnik Gwiazdki. Były przesłanki ku temu, żeby te kluby połączyć, z tego co mi wiadomo, bo jeden klub spadał z ligi, drugi klub awansował, to było już mniej więcej wiadomo od pewnego momentu. I tak jak mówię, CKS Czeladzi, zarząd CKS Czeladzi wykazał się bardzo dużą przychylnością, elastycznością i determinacją do tego, żeby te kluby połączyć. Natomiast zostało to finalnie zablokowane przez zarząd Górnika Gwiazdki. I dlatego dwa kluby są.
No i duże koszty idą na dwa kluby i efekty są mizerne.
Wie pan, z tym stwierdzeniem duże koszty, to trzeba mieć świadomość tego, jakie są koszty utrzymania klubów na przykład na poziomie piątej ligi.
No właśnie, ale koszty są.
No wie pan, jak chce się coś zrobić, to zawsze są koszty.
Ja bym troszkę na to spojrzał, panie panek, inaczej. Biorąc pod uwagę, powiedział, jestem taki bardzo liberalny, jeżeli chodzi o działanie stowarzyszeń. Może działać jedno, mogą działać dwa. Jest jedna zasada. Niektóre działają dobrze. Natomiast czy należy je połączyć? One mają swoją historię, swoją tożsamość. Połączenie spowoduje, że być może jeden klub będzie tracił tożsamość, tak? I odwrócą się może kibice od nich, a oni mają jakąś społeczność, która przychodzi na mecze, to nie należy traktować, że my dwa razy jako gmina wydajemy pieniądze. Bo nie jest tak, że ten sam zawodnik jest w tym klubie i w tym. My dajemy możliwość rozwijania swoich pasji przez dzieci od najmłodszych do najstarszych, zarówno w jednym klubie i w drugim. A gdyby pan popatrzał na strukturę naszej Czeladzi, to pan zobaczy, że jeden stadion jest na Piaskach. I to jest głównie społeczność z Piasków. Oni się tym szczycą, że nazywają się Górnik Piaski. Tutaj mamy drugi stadion. Te dwa stadiony są obsługiwane przez MOSiR, bo to jest właśnie własność nasza jako gminy. Ale ten stadion zawsze był od początku historii jednego i drugiego klubu od 1924 roku nazywał się CKS Czeladź. I teraz kto i w jaki sposób miałby stracić, jak zrobić fuzję, żeby nazewnictwo zostało i żeby te kluby mogły współpracować? Ja podejrzewam, że i pani burmistrz, i pan Kurzdżał, ja nie byłem w trakcie tych rozmów, ale ja rozumiem tych, powiedzmy, te zarządy stowarzyszeń. Ale wcale nie twierdzę, że te pieniądze wydajemy dwa razy. Absolutnie. Te pieniądze się namnażają dwa razy, bo i jeden klub, i drugi dba o sponsorów. Ja rozmawiałem z Darkiem Pietrzykowskim, który jest też radnym, wielokrotnym, powiedzmy wieloletnim wiceprezesem Górnika Piaski, który mówi, że znowu znaleźli jakiegoś sponsora. Jeden klub i drugi szuka pieniędzy po to, żeby mieć tych środków jak najwięcej na swoją działalność. A dzieci, które zrzeszone są w klubie, jak przeczytał pan materiał, to pan widzi, że tych dzieci jest bardzo dużo. I ja uważam, że tak może być. Jest bardzo dobre. Kwestia tego, że my moglibyśmy te połączyć pieniądze w jedno, tak, ale to jest wola dwóch stowarzyszeń, że oni to chcą zrobić. Bo jeden klub i drugi mają inne statuty. Trzeba by było tak naprawdę zamknąć działalność jednego i drugiego z klubu, bo oni są i organizacją pożytku publicznego, i są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym w Katowicach i utworzyć jeden klub, który nazywałby się od tego momentu tak, a nie inaczej. Mówilibyśmy o fuzji, ale to byłby nowy twór, nowe stowarzyszenie z napisanym nowym statutem. Oczywiście historia, tradycje, one by zostały przeniesione do tego nowego. Ale ja wcale nie uważam, że my jako gmina wydajemy dwa razy pieniądze. Bo te dzieci są i na Piaskach, i w Czeladzi. I bardzo dobrze, i niech tak będzie. Bo im więcej korzysta z dotacji gminy, tym lepiej. Dziękuję. Macie państwo pytanie do materiału dotyczące klubów sportowych? Ja chciałem spytać, bo tam wyczytałem w materiale o dofinansowaniu dla hetmana. To jest hetman Katowice, bo tam niepełna nazwa jest wpisane, bo chyba hetman Katowice się nazywa jako nazwa klubu i tam mamy jeszcze jeden klub, 64 Pola. Ja rozumiem, że my wspieramy głównie dzieci, które tam trenują jako, powiedzmy, mieszkańcy Czeladzi, trenują w tych klubach szachowych, wspieramy ich, jeżeli chodzi o wyjazdy. I bardzo dobrze. Tak, ja chciałem tylko dopytać, że tak jest. Dobrze, jakie państwo macie pytania? No, krótko podsumuję. Po przeanalizowaniu tego materiału powiem wam państwo, że to dobrze, że mamy te może dwa kluby. Bo każdy z nich robi naprawdę bardzo dużo. Bardzo dobrą pracę. Pracę od podstaw z dziećmi i młodzieżą. Tych członków klubu, tych dzieciaków, które tam przychodzą, bo przejeżdżam koło siódemki i widzę, jak trenują, jak się odbywają mecze, tych rodziców zaangażowanych. To są dyscypliny, to jest głównie piłka nożna, bo jeden i drugi klub ma tylko piłkę nożną. Mamy jeszcze dyscypliny halowe i też tam jest bardzo dużo dzieci. I to dobrze, że tak udaje nam się jakby współpracować ze stowarzyszeniami, które rozwijają pasję sportową w mieście. Teraz pojawiła się kolejna rzecz, czyli szachy. I dobrze, bo mamy też wiele sukcesów na tym polu. Ja uważam, że każda forma sportowa, no ona jest, bym powiedział, troszkę bez ruchu, ale też wymaga dużego przygotowania, wysiłku umysłowego, jeżeli chodzi o szachy. I można tylko tym to panią naczelnik, pani burmistrz, jak będziecie się widzieć państwo ze stowarzyszeniami, pogratulować, że tak dużo robią, bo robią dla kogo? Dla naszych mieszkańców. Bo 90, nie wiem, 5, 8 to są nasi mieszkańcy. My właśnie na nich mamy wydawać te środki, które mamy w gminie i to super. Ja natomiast tak na koniec mam prośbę o to, żebyście planując budżet przyszłoroczny pamiętali o wzrastających cenach. Podjeżdżacie na stację benzynową? Podjeżdżacie.
Ale pamięta, że ceny wzrosły.
Pan podjeżdżacie. Ja mam prośbę, dlatego że pewnie, że stowarzyszenia starają się pozyskiwać środki, ale wiemy, że sukcesywnie trzeba też podnieść tą kwotę dotacji. Dziękuję. Mam nadzieję, że państwo planują budżet, będziecie o tym pamiętać.
Ja w odpowiedzi powiem tylko panie radne, że ja podzielam pana stanowisko, że sport jest w tych czasach zupełnie wskazany i że to nie jest na marne wydane pieniądze i że powinno ich w zasadzie być więcej akurat w tym czasie. Kiedy był lockdown, kiedy było zdalne nauczanie, kiedy dzieci się nie ruszały, to powinniśmy teraz dwa razy więcej wydać właśnie na ten ruch, bo dzieci nasze dostają depresję, nie wychodzą z domu, nie uspołeczniają się, głównie powinny też brać udział w grach zespołowych, także no, będziemy się starać te pieniądze.
Ja się bardzo cieszę, że pani burmistrz tak myśli.
Tak myślę.
Dobrze. To podzielamy to zdanie.
Jesteśmy towarzystwem za,
nie, oczywiście, ale faktycznie COVID spowodował troszeczkę inne spojrzenie na rolę sportu. Obojętnie, czy to jest kwalifikowane, czy to jest szkolny, ten powszechny, ale to jest bardzo istotna część naszego życia. To dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020-2021. Proszę o zadawanie pytań do tego materiału. Ja dziękuję panie dyrektorze. Panu Michalskiemu też dziękuję. Aha, jeszcze tylko do pana Michalskiego. Zadzwonił do mnie projektant.
Nie, na jutro.
Na jutro się umówiłem, już poprawił. Jeszcze muszę zadzwonić o godzinę. Już poprawił ten projekt z tym boiskiem, także.
Tam o wymiarę.
Tak, tak, już poprawił, tylko i te. No, przekażę mu swoje sugestie. I tak, ja mam tylko prośbę, żeby zawsze konsultować z fachowcami, jak robimy inwestycje sportowe w szkołach. Każdy nauczy. No dobrze, dobrze, nie będę
zawsze.
Tylko. Próbujemy przynajmniej. No dobrze. Okej.
Okay.
Czyli jesteśmy w punkcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Proszę o zadawanie pytań. Ja ten materiał przeanalizowałem, nie w ogromnych szczegółach, ale no też widziałem, no ale chcę od państwa potwierdzenia, że egzamin ośmioklasisty w naszej gminie nam troszkę nie wyszedł w tym roku. To musicie przyznać, bo spojrzałem na średnie, które są, jeżeli chodzi o średnie powiatowe, wojewódzkie, krajowe, no jesteśmy troszeczkę niżej. Ale widziałem tam pracę każdego grona pedagogicznego, który już ma wnioski do dalszej pracy, czyli stara się poprawić. To jest raz, bo druga sprawa to jest taka, że kto wie, czy ci uczniowie z ósmej klasy może średnio byli troszeczkę gorsi niż inni. Myśmy pracowali, a być może dzisiaj, jak mówił kurator, taką bardzo cenną rzecz, mówił o tym, że pracujemy z dziećmi, ale nie zawsze jest to taki materiał, który będzie odnosił sukcesy, laury, będzie najwyżej. Ale cieszę się, że każde grono pedagogiczne podeszło do tego rzetelnie, że napisali program, co będą poprawiać. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku wyniki będziemy mieli lepsze.
Mamy taką nadzieję, aczkolwiek nie jesteśmy organem nadzoru nad tymi placówkami, to raczej kuratorzy powinni być zadowolone, ale my jako miasto oczywiście widzimy te różnice. Kiedyś było tak, że niektóre szkoły, ja już nie chcę wymieniać, żeby nie deprymować, tak, niektóre tak. Szkoły, że które były gorsze, lepsze, te, które kiedyś były gorsze, na dzień dzisiejszy stały się tymi najlepszymi, te, które były lepsze, no niestety, trafiły im się klasy być może z uczniami, z jakimiś deficytami, to ja mówię, zawsze powtarzam, że uczniowie nie rodzą się książkowi, nie każdy ma 60 wzrostu, 50 kg wagi i IQ 140. Dostajemy uczniów takich, jakich dostajemy, z wieloma deficytami, jak zresztą państwo zauważyliście, że 100 dzieciakom udzielamy pomocy psychologicznej i są
tak, tam bardzo dużo jest.
I zajęcia kompensacyjne, także no, jest to ile procent? Mamy prawie 2000 uczniów, z tego 100 już korzysta bardzo z takich zajęć kompensacyjnych. No to jest...
2000 to 5%.
Nie, to nie, to by było 10%.
Myślę, że około 5%. Natomiast zatrważające jest właśnie to, że to, co pan przewodniczący też tutaj powiedział, i my zawsze staramy się patrzeć. No tak, już któryś rok z kolei mówimy to jako pedagodzy praktycy, tak? I to, co pan przewodniczący powiedział, każdy rocznik jest inny. Wiemy, że dyrektorzy się starają, ale musimy mieć też na uwadze, że ten rocznik, który zdawał ten egzamin ósmoklasisty, zdawał go w szczególnych warunkach. Naprawdę dla wszystkich to była nowa sytuacja i dla nauczycieli. Pamiętajcie państwo też o tym, i też tutaj właśnie rozmawialiśmy z panią również nieraz o tym, że to nie chodzi o wymienianie z imienia i nazwiska, ale mamy nauczycieli w różnym wieku. Generalnie nauczyciele to grupa też starzejąca się, może to tak brzydko się nazywa, ale tak jest. Mało młodych ludzi chce przychodzić do szkół teraz. Widzimy to po tych naszych statystykach, ile mamy kontraktowych, mianowanych, dyplomowanych. Generalnie większość to jest ponad 60% to są szkoły dyplomowani, prawie 50% w przedszkolach to są dyplomowani, ale umówmy się, wśród tych dyplomowanych są ci nauczyciele w sile wieku, ale są ci, którzy już jedną nogą prawie są na emeryturach. I nasze rozmowy z dyrektorami, jak analizowałyśmy, chociaż nie jest to, tak jak pani burmistrz powiedziała, nasza kompetencja, analizowałyśmy przyczyny, to na przykład no, były argumenty. Świetny matematyk, ale pani, która...
Niezdalnie.
Dokładnie, no niekoniecznie sobie poradziła i proszę państwa, my możemy mieć do niej o to pretensje, ale to jest niezasadne, bo ona jest świetna, ona w pracy z dziećmi czy z młodzieżą świetnie się sprawdziła, no nie poradziła sobie, musiała się w krótkim czasie dostosować, no nie udało się to i ja myślę, że ten jeden rok, no gdzieś tam wpłynął na tą zdawalność, bo to nie jest tak, że oni nie pozdawali tych egzaminów, po prostu ta zdawalność była ciut niższa i myślę, że takie niuanse musimy tu brać pod uwagę, nie napiętnować nikogo, po prostu starać się, ale mieć z tyłu głowy właśnie to, co pan przewodniczący powiedział, ja to na moim egzaminie na dyplomowaniu powiedziałam, że dla mnie sukcesem jest to, kiedy ja mam, przychodzi uczeń z dopuszczającym z języka niemieckiego, a on mi zdaje maturę na 35%. To jest mój sukces i ktoś może powiedzieć, Boże, co to jest 35%? Dla mnie i dla niego to jest coś, bo on dzięki tym, na tych staninach, które mamy, które macie państwo rozrysowane, ten przyrost wiedzy jest znaczący. Jak mamy ucznia dobrego i jego przyrost wiedzy jest żaden, to dostajemy dobrego, wypuszczamy dobrego. Ale każda ta nasza mrówcza praca, praca u podstaw, to jest właśnie ta taka codzienność nauczycielstwa. Bo w szkołach podstawowych, proszę państwa, ja mówię, ja chylę czoło przed nauczycielami w szkołach podstawowych, oczywiście w przedszkolach, bo my mamy tu mieszaną grupę. Nie sposób jest pracować w dobrym liceum. Bo ja mam dobry materiał do pracy, to jest przyjemność praca. Ale mój koszt nauczyciela będzie poznany dopiero wtedy, kiedy przyjdzie mi trafić nie tylko na tych zdolnych. To tak jak państwo tutaj z wychowania fizycznego, to samo. Jeżeli macie sukces u takiego, który nie potrafił przebiec tego okrążenia i nagle on biegnie, nieważne w jakim czasie, ale on to zrobił. I to jest właśnie to docenienie tych chęci, bo tylko motywacja pozytywna na młodzież ma tutaj dobry wpływ. Także ja podpisuję się całym sercem pod tym, co pan przewodniczący mówił i pani burmistrz. Oczywiście wymagamy, żeby ta praca była ciągle, ten poziom pracy był coraz wyższy, natomiast rozumiemy, że nie na wszystko mamy wpływ.
Ale dobrze, że pani naczelnik o tym powiedziała, że rozmawialiście, z czego to wynika, bo jednak trzeba to powiedzieć głośno, że tak to się odbyło. W przyszłym roku pewnie może będzie lepiej, no trudno jest powiedzieć, zobaczymy wyniki. Niemniej ten rok był szczególny, no nie poszło, troszkę nam nie poszło, zawsze te wyniki mieliśmy wyższe, tak? Zależy też w której szkole, mieliśmy wyższe, ale na to trzeba zwrócić uwagę, powiedzieć i też poszukać przyczyn. No przyczyny być może były takie.
No wiemy, że uczniowie jak gdyby wykorzystywali możliwość tego zdalnego włączenia i się nie uczyli, włączali komputer, wygaszali ekran monitora i w ogóle nie uczestniczyli w tych zajęciach, mówiąc, że się nie łączą. No to były takie wybiegi. No, mieli okazję do tego, żeby się nie pouczyć, no to ponieśli konsekwencje tych okazji. No, mówię się, tak to wyglądało.
Ja mógłbym parę historii opowiedzieć z lekcji zdalnych, ale nie chcę państwu zabierać czas. Jeden tylko uczeń mówi, nie trener, no na tych lekcjach to nam się wszystko rwie, nie ma możliwości, zepsuło mi się. No i tak sobie radzili, no. Dobrze. Proszę pani radna.
Ja myślę, że ten błagał to jest to przede wszystkim, co wpłynęło na
Wyniki.
Wyniki, tak, ja myślę, ja też się tak zastanawiałam, bo nawet co to popisałam, ale ja myślę, że to jest w 90% to chyba jest to właśnie ten lokal. To, że dzieci nie były w szkole. Ja mogę dać tylko taki przykład. Wnuczka mojego kolegi, bardzo dobra uczennica, same piątki, szóstki z paskiem zawsze. I ona chodziła do babci na korki. No bo przez komputer mówi, że no co, pani kazała napisać opowiadanie. No to cóż, opowiadanie to wezmę sobie i przepiszę, tak? Ale chciała mieć to świadectwo z paskiem. Ja mówię, co ty, Julia? No przychodzę do babci, często widziałam ją, że przychodziła do babci na korki, bo ona musi mieć świadectwo. Czyli to samo dziecko się tego nie nauczy. Ale jak ma warunki różne w domu, rodzice jeszcze jak razem są, ja wiem, bo u mnie wszyscy w domu siedzą razem i wszyscy na komputerach, no to już jeszcze jakby dziecko się miało samo uczyć, to już jest malutkie, ale to ja myślę, że to jest grą przyczyn.
Tak powiem myślę. Wam Państwo, że to, że była nauka zdalna, pokazała, że nie ma lepszej instytucji niż szkoła. W takiej właśnie formie, która jest tak obecnie. Nie ma lepszej. I skuteczność działań jest zupełnie inna, jak dziecko przychodzi do szkoły.
No, oddziaływanie jest po pierwsze bezpośrednie, a nie przez
oczywiście.
No bo tam widzi, że kolega coś się nauczył, koleżanka coś umie, mogą sobie porozmawiać, skonsultować jeden drugiego, a tak to jest jakaś porażka, ten rok to jest
czyli
jakaś porażka.
My jako gmina bardzo dbamy o szkoły. I oczekujemy tego ze strony ministerstwa, żeby zadbali o nauczycieli. Bo sami Państwo widzicie i o tym mówicie, że młodych jest coraz mniej. Jest bardzo dużo wolnych wakatów w szkołach, a jest to wynikiem tego, co ministerstwo oferuje w płacy nauczycielom.
Zwłaszcza nauczycieli stażystów, którzy mają tak poniżej minimalnej płacy i do nich dopłacamy, płacimy im ten zasiłek uzupełniający, bo niestety nie mają takich stałych.
Czyli może lepiej, jakby się zatrudniła pani nauczycielka angielskiego na stanowisku sprzątaczki.
Odpowiedzialność na pewno nie
jest. Dziękuję. Mam nadzieję, że skończą się rozmowy z Ministerstwem Związków pozytywnie. Czy macie Państwo jeszcze pytanie do punktu trzeciego? Nie ma. Dziękuję. Opiniowanie materiałów sesyjnych. Nie mam materiałów sesyjnych, nie będziemy mieli co opiniować. Sprawy bieżące. Zanim Państwo zabiorą głos, ja mam prośbę do Państwa. Mamy koniec października. Poprosiłbym gdzieś do 10 o to, żebyście mi Państwo wysłali. Państwo z Wydziału również. Propozycje do tematyki posiedzeń naszej komisji na kolejny rok. Bo w listopadzie byśmy nad tym mogli już usiąść, żeby na kolejnej komisji te tematy przedyskutować, żebyśmy mogli przekazać później do biura i do pani przewodniczącej nasze propozycje, jeżeli chodzi o tematykę i w grudniu ją, tą tematykę na kolejny rok przyjąć. Dobrze. Czy Państwo macie jakieś pytania w sprawach bieżących? Nie ma. Proszę Pan Radny
Pan. Pan kiedyś mówił o tym kortach tenisowych, nie? Czy tutaj koło CKS-ie to będą gdzieś w okolicy?
Ja już Panu mówię, bo z Panem Burmistrzem miałem okazję rozmawiać.
Tam na Piaskach są te korty, prawda?
Tak. Zaraz Panu powiem. Jeżeli chodzi o Park Grabek, ja kiedyś mówiłem, że tam byłoby dobre miejsce, ale ze względu na ten skatepark, to ten skatepark został i tam już tak naprawdę nie ma miejsca na korty tenisowe. Natomiast ostatnio z panem burmistrzem rozmawiałem na temat tej części terenu zielonego w parku Jordan, który jest między boiskiem obecnie istniejącym a Brynicą. Tam jest taka dosyć duża przestrzeń i tam pan burmistrz mówi, że tam będzie planował, projektował i robił projekt na korty tenisowe, żeby tą część zagospodarować. Mówię to panu, bo myśmy o tym rozmawiali. Nie wiem, czy to będzie projekt na przyszły rok robiony, ale tam jest bardzo dobra lokalizacja, żeby były korty w części, powiedzmy, czelać, bo korty są na piaskach.
No właśnie, przydałyby się.
No to tak, tak na razie jest to planowane. Myślę, że w jakimś niedługim czasie będzie projekt zrobiony i będzie realizacja. A rozmawialiśmy też o tym, żeby tam były dwa korty na zimę, czyli zakryte, żeby dało się w takim okresie zimowym również grać. Znaczy to nie jest hala, to jest taka kopuła, tam nie jest tak ciepło jak na hali, ale temperatura jest na tyle wysoka, że w zimie da się grać. Takie korty są w Sosnowcu, w Dąbrowie Górniczej. I to w okresie zimy by służyło mieszkańcom. Ile kortów i jakie ukształtowanie, to wszystko będzie zależało od projektu, dlatego że trudno mi jest powiedzieć, jak tam sieci są ułożone, w którą stronę te korty będą ustawione z punktu widzenia wschód-zachód. To jest pewna, powiedzmy, jakby wskazówka, gdzie korty i jak je umiejscawiać, ale nie wiem, czy tam jakieś sieci nie ma, typu, nie wiem, wodociągowe, czy cokolwiek centralne. Trudno jest powiedzieć, bo to jest jakby istotna rzecz, czy tam na tym terenie można w tym miejscu, czy trzeba przesunąć na przykład 10 metrów. Ale na razie plan taki jest, o tym żeśmy rozmawiali.
No może by się jakiś chórkarz w czeladzi pojawił.
No, znaczy, panie panek, to nie robi się z roku na rok, żeby mieć zawodnika na poziomie mistrzostw Polski, musi pan mieć klub, który ma dobrych szkoleniowców i od lat i od dziecka szkoli. To się naprawdę, to, że my mamy piątą ligę piłki nożnej, to, że mamy obecnie koszykówkę drugoligową, to też lata trwały, zanim doszliśmy do tego, że na takim poziomie możemy mieć taki sport. Także musimy poczekać. Będą korty, jeżeli znajdzie się odpowiedni trener, a będą też...
Trzeba zacząć najpierw.
No tak, ale musimy najpierw bazę zbudować. Także spokojnie. Będzie czas, na pewno ta baza powstanie. Naprawdę to nie robi...
Zależy dużo od, jak się trafi jakiś talent.
No tak, ale żeby talent się trafił, żeby to było w mieście, to musimy mieć korty. I musimy mieć człowieka, który się tym zajął. Bo jak pan zauważył, na przykład nie mieliśmy nigdy tak dużo sukcesów szachowych. Pojawił się Łukasz Wersołowski, który jest instruktorem, teraz już sędzią szachowym. Zaczął się angażować, organizować ligę szachową. Zaczął z tymi dziećmi jeździć na turnieje. I stąd jest coraz więcej sukcesów. Bo przedtem głównie się angażowali rodzice. Bo na przykład Artur Oborski miał bardzo dużo sukcesów, ale to jest praca rodzica. Bo zawozili go na treningi do Katowic, do Hetmana. Teraz jego siostra ma bardzo dużo sukcesów, ale obecnie pokazuje się cała grupa dzieciaków, bo jest ktoś, kto te dzieci prowadzi. Prowadzi na turnieje, pokazuje, jak to robić, gdzie mają grać, a rodzice oczywiście pomagają. I tak może być w tenisie ziemnym, tylko musi być troszkę czasu. Tej wody w Brynicy upłynie
Tenis ziemny był zapomniany, tak krótko mówiąc.
Tenis ziemny był kiedyś.
To jest piękna dyscyplina.
Kiedyś, panie panek, tenis ziemny był, była sekcja tenisa ziemnego w CKS-ie Czelać. Oczywiście, gdyby pan sobie zobaczył stare żużel też, ale była sekcja, gdyby pan popatrzał na stare zdjęcia CKS-u, to była sekcja tenisa ziemnego, sukcesami. Jeżeli nie mamy pytań, to ja państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze posiedzenie.